Czas na rozmowę z gościem Radia Z.
Którym jest dzisiaj Joanna Scheuring-Wielgus, Klub Lewicy, kiedyś Partia Liberalna, Nowoczesna. Dzień dobry, pani poseł.
Witam, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No szykuje się wam niewesoły wieczór wyborczy, żeby nie powiedzieć ponury, jeśli chodzi o Lewicę.
Pani redaktor, szykuje nam się bardzo fajny wieczór wyborczy.
Serio?
Na którym podsumujemy naszą kampanię. Dzisiejszy sondaż pokazuje dla Roberta prawie 5%.
4,5%, ale może się zdarzyć, że jednak Robert Biedroń osiągnie też wynik bliski tego wyniku, który osiągnęła Magdalena Ogórek 5 lat temu.
Pani redaktor, wszystko może się zdarzyć, łącznie z tym, że nagle Jarosław Kaczyński wprowadzi stan wyjątkowy i w ogóle wybory się nie odbędą.
A dlaczego pani tak uważa, że Jarosław Kaczyński chciałby wprowadzać stan wyjątkowy teraz akurat?
Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński ma teraz taką sytuację. Andrzejowi Dudzie te notowania idą w dół i być może będzie chciał zrobić wszystko, aby zatrzymać ten spadający proces sondażowy dla Andrzeja Dudy. I wszystkiego możemy się spodziewać. Pani redaktor, przecież kampania wyborcza trwa od stycznia tego roku tak naprawdę. I mieliśmy tyle zwrotów akcji.
Formalnie 5 lutego.
Ekstraordynaryjną sytuację. Wszystko jest... Ja to nawet nazywam trochę taką paranoją wyborczą, tak? Mamy zmianę kandydatów. Raz jest na czele jeden kandydat, raz drugi.
No dobrze, ale to już wszystko było. Zmierzamy do finiszu. No i wszystkie sondaże pokazują, że Robert Biedroń w drugiej turze się nie znajdzie. To dlaczego zawiódł wasz kandydat? Co się stało? Musicie sobie zadawać takie pytania. Robiliście może jakieś wewnętrzne badania. Dlaczego Polacy nie chcą głosować na Roberta Biedronia? Co ich odstręcza od tego lidera?
Pani redaktor, po pierwsze, nikt się na Robercie Biedronie nie zawiódł ze środowiska Lewicy. Nikt z nas, z posłów, posłanek, zarządów partii, ja przypomnę, że to 3 partie wybrały Roberta Biedronia na prezydenta, nie jest zawiedziony Robertem Biedroniem. Robert Biedroń nie popełnił żadnego błędu w tej kampanii wyborczej, to po pierwsze.
No to
drugie,
może kampania była do bani, mówiąc kolokwialnie.
Jest osobą bardzo waleczną. Ja jestem zadowolona z tego, że Robert walczy do końca. Nie każdy walczył do końca, jak pani wie. Natomiast jeżeli mówi pani o podsumowaniach, to będziemy to robili po wyborach, tak? Teraz jesteśmy w pierwszej turze, walczymy do końca, wszystkie ręce na pokład i wszystkie osoby, które mają serce po lewej stronie, proszę, aby głosowali na kandydata jedynego lewicowego.
No na to się nie zanosi, żeby ludzie jakoś masowo odpowiedzieli na pani apel, ale może trzeba było w tych wyborach wystawić jednak Adriana Zandberga.
Powtórzę jeszcze raz, 3 partie, 3 zarządy, członkowie tych partii wybrali Roberta Biedronia. Postawiliśmy na Roberta Biedronia i wszyscy murem za nim stoimy. Jak pani widzi, nie da się nas podzielić, bo zarówno Adrian Zandberg, jak i Włodzimierz Czarzasty, jak wszyscy inni członkowie tych 3 partii stoją za Robertem Biedroniem. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest mobilizacja w obklejaniu plakatami, banerami,
ale to wszyscy robią. To akurat to nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale poparcie dla Wiosny, kiedy tę partię zakładał Robert Biedroń i twierdził, że to będzie nowa energia, nowa nadzieja, nie wiadomo co jeszcze, było na poziomie nawet 16%, a teraz to jest 4.
Pani redaktor, mówi pani o sytuacji sprzed roku. Ja przypomnę, że dzięki Robertowi Biedroniowi...
No ale to miało być takie koło zamachowe.
Już pani mówię. Przypomnę, że to Robert Biedroń był szefem sztabu kampanii Lewicy Parlamentarnej. I dzięki Robertowi Biedroniowi i mobilizacji wszystkich środowisk weszliśmy do parlamentu i mamy 50 osób w parlamencie. I to jest sukces między innymi Roberta Biedronia. Połączyliśmy siły, jesteśmy razem, wszystko jest przed nami. Tworzymy teraz lada moment nową formację i proszę poczekać na efekty tego.
Teraz a kto będzie liderem tej nowej formacji w końcu?
Na jesieni będzie kongres założycielski i o wszystkim się państwo dowiecie. Wszystko robimy powoli, etapami. Teraz jesteśmy skupieni na kampanii wyborczej. Wspieramy Roberta Biedronia. I powtórzę jeszcze raz. Wszyscy, którzy mają serce po lewej stronie, głosujmy na jedynego lewicowego kandydata.
To jest agitacja, pani poseł. A w drugiej turze na kogo pani zagłosuje?
W drugiej turze będziemy chcieli przede wszystkim dowiedzieć się, kto jakie ma poglądy. Nie wiemy jeszcze, kto do tej tury wejdzie.
Nie wiemy, jakie poglądy ma Andrzej Duda. No litości, no nie wiemy. Chociażby to, co mówił o środowiskach LGBT. O czym pani mówi, pani poseł? No nie wiemy też, jakie poglądy ma Rafał Trzaskowski. Naprawdę? Serio?
Pani redaktor, gdyby pani mnie przerwała i mogłabym po przecinku powiedzieć dalej zdanie, to bym dokończyła. Wiemy, jakie poglądy ma Andrzej Duda na sprawy, które dla Lewicy są ważne, tak? Co jest dla Lewicy ważne? Chcemy znać odpowiedzi na pytania. Kto jest za liberalizacją prawa aborcyjnego? Kto jest za świeckim państwem? Kto jest za sprawiedliwością społeczną? kto jest za tym, aby była równość małżeńska w Polsce.
No to, ja to już można odpowiedzieć na te pytania. I drugi może odpowiedzieć na te pytania. Można sobie odpowiedzieć bez pytania tych panów.
Andrzej Duda odpowiedział na to pytanie, ale Rafał Trzaskowski nie. Ja na przykład nie wiem, czy jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, czy jest za odcięciem kościoła od finansów, czy jest za równością małżeńską.
Pani redaktor, widzę, że Rafał Trzaskowski jest jednak tutaj dla was taką solą w oku, dlatego że można podejrzewać, że to właśnie wejście do gry Rafała Trzaskowskiego odebrało głosy Robertowi Biedroniowi. A kto powinien wygrać drugą turę, pani zdaniem? Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski, proszę mi powiedzieć.
Pani redaktor, Rafał Trzaskowski nie jest żadną solą w oku lewicy. Ja znam Rafała Trzaskowskiego, jesteśmy na ty, serdecznie go pozdrawiam i życzę mu, tak jak każdemu kandydatowi, siły w tej kampanii do końca. To po pierwsze i proszę jakby tutaj nie mówić rzeczy, które nie występują. Jesteśmy w pierwszej turze wyborów. Wszyscy, Robert Biedroń, Kosiniak-Kamysz, Hołownia są zmobilizowani dla swoich wyborców i dajcie nam przekonać naszych wyborców do tego, żeby mogli zagłosować zgodnie ze swoim sercem. I już. A jak będzie druga tura, to będziemy rozmawiać o drugiej turze.
Tylko, że wszystkie sondaże wskazują na to, że w drugiej turze zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Więc pytam, czy możliwe jest, czy Joanna Scheuring-Wielgus mogłaby zagłosować na Andrzeja Dudę?
No absolutnie nie. I jestem przekonana, że przecież Robert Biedroń też nie zagłosuje na Andrzeja Duda. No bądźmy poważni. Całe siły demokratyczne są przeciwko Andrzejowi Dudzie i to jest naprawdę bardzo prosta odpowiedź. Ale...
No to jeśli tak, to należałoby wesprzeć drugiego kandydata.
Ale będzie na to druga tura, pani redaktor. I z wielką chęcią będę wtedy chciała uzyskać odpowiedzi. Bo pani redaktor, miesiąc temu wszystkie osoby opiniotwórcze, publicyści mówili o tym, że jedynym liderem w kampanii wyborczej jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Później wszyscy skupili się na Kosiniaku-Kamyszu. Później na Hołowni. Teraz na Rafale Trzaskowskim. Widzicie państwo, że ta kampania wyborcza jest takim rollercoasterem, gdzie wszystko się zmienia, a sondaże wyborcze też pani redaktor doskonale wie, że nigdy nie pokazują tego, co jest naprawdę, bo nie zdarzyła się taka historia, żeby jakakolwiek pracownia badawcza podała realny wynik, który będzie na końcu. Dlatego wszystkie środowiska, i ja odpowiadam za nasze lewicowe, walczą o jak najlepszy wynik dla kandydata lewicowego Roberta Biedronia.
Czyli rozumiem, że można podejrzewać, że Robert Biedroń, czy też szeroko pojęta lewica, nie poprze żadnego z kandydatów, jeśli chodzi o drugą turę.
Pani redaktor, wyborcy lewicy to nie jest worek ziemniaków, który można przekładać z prawą na lewo. Wyborcy lewicy to są świadomi i mądrzy ludzie, którzy sami ze sobą i przed sobą podejmują decyzje. I ani Joanna Scheuring-Wielgus, ani Robert Biedroń, ani ktokolwiek inny, Włodzimierz Czarzasty czy Adrian Zabyk, nie będzie mówił wyborcom lewicowym, co mają zrobić, bo to są świadomi ludzie i doskonale wiedzą, co powinni zrobić. My możemy jakby wyrazić swoją opinię na ten temat, ale nikt nie będzie naciskał na naszych wyborców, no bo to by trochę urągało inteligencji, tak?
Poza tym wyborcy będą świadomie. Przy urnie, oczywiście, że tak. A czy Adrian Zandberg będzie kandydatem lewicy, czy też mógł być kandydatem lewicy na prezydenta Warszawy, jeśli wygrałby Rafał Trzaskowski?
Pani redaktor, to jest właśnie takie dosyć fajne w tych naszych debatach publicystycznych, dziennikarskich, politycznych, że mówimy o rzeczach, które jeszcze się nie wydarzyły.
Ale w taką dyskusję wdała się rzeczniczka SLD. Podała taką myśl w mediach społecznościowych.
Adrian Zandberg jest świetnym kandydatem, zdobył przeszło 100 tysięcy głosów w Warszawie, z tego co pamiętam.
Nawet 141 tysięcy.
O, widzi pani, no to jest mega dobry
Bardzo dobry wynik, ale, to był jeden z najlepszych w Polsce.
Ale na te rozmowy przyjdzie czas, jak będziemy wiedzieć, jaki jest wynik kampanii prezydenckiej. I powiem pani jeszcze jedną wątpliwość. Ja naprawdę uważam, że wszystko może się wydarzyć. Może być taka sytuacja, że przejdzie do drugiej tury dwóch kandydatów. I jeżeli prezydent Andrzej Duda będzie miał złe notowania, to Jarosław Kaczyński może wykonać jakiś ruch, który może zablokować jakby kolejną turę wyborów. I mówię o tym naprawdę świadomie, dlatego że Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, aby tę władzę utrzymać i będzie tak jak zresztą mówiąc słowami pana Terleckiego, albo będziemy siedzieć, albo wygramy. Oni mają tego świadomość, że jeżeli tych wyborów nie wygrają, to będzie po prostu jazda bez trzymanki.
I tutaj musimy zrobić pauzę, pani poseł. Część radiowa za nami. Jesteśmy na Facebooku i na radioz.pl. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy. Między innymi porozmawiamy o projekcie, który złożyła Lewica, właściwie dwóch dotyczących związków partnerskich. No i zapytam panią, czy zna pani takiego amerykańskiego projektanta Christiana Paula. Jesteśmy na Facebooku, na radioz.pl. Beata Lubecka, zapraszam.
Pani redaktor, oczywiście, że nie znam takiego projektanta. To jest w ogóle jakaś totalna ściema telewizji publicznej. Ja powiem szczerze, że...
Pytam panią nie przez przypadek, ponieważ zasiada pani w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W związku z tym rozmowa o mediach z panią jak najbardziej jest uzasadniona. Wracając do...
No nie ma takiego projektanta. Ja myślę, że telewizja publiczna przechodzi w ogóle jakieś... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest tyle absurdów tam, które się pojawiają. Oczywiście oprócz hejtu i szczucia na innych kandydatów, to jest mega śmieszne.
No tak, ale tak? To już było naprawdę coś bez nazwy, żeby wymyślić projektanta.
Ci wszyscy
amerykańskiego.
Amerykańscy dziennikarze z Virginii, którzy mówią łamanym angielskim z akcentem polskim, no mega to jest śmieszne. Ja mam nadzieję, że ludzie się na to nie nabierają.
No ale wczoraj w mediach społecznościowych pokazały się nagrania tego pana, który mówi po angielsku, no z takim mało amerykańskim akcentem, ale to już pozostawiam do oceny naszych słuchaczy, internautów, jeśli sobie odnajdą to w internecie i udowadnia, że istnieje, że kocha Polskę, że projektuje.
Ale czy to jest ten czas, żeby zajmować się po prostu jakimś,
ja wiem, że to są tylko didaskalia. To są didaskalia, rzecz jasna. Tylko, że to wywołało jednak poruszenie w internecie. Tym bardziej, że na Twitterze, na YouTubie nagle pojawiły się konta tego pana. No więc to...
Nagle się pojawiły, prawda? Nagle się pojawiły. Ja też to wczoraj sobie sprawdziłam. Nagle się pojawiły i nagle się dowiedzieliśmy, że taka postać istnieje. Nie zajmujmy się takimi sprawami,
Do takich sytuacji dochodzi w instytucji publicznej zasilanej przez budżet państwa i to potężnymi pieniędzmi. Przecież jaka była awantura o te 2 miliardy złotych, które poszły na media narodowe? A przecież opozycja wnioskowała, żeby te pieniądze przekazać na onkologię.
Mało tego, ja bym chciała jeszcze przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda wtedy, kiedy była dyskusja na ten temat, powiedział, że stworzy fundusz zdrowotny i tego funduszu oczywiście nie
teraz
stworzył.
Zapowiada, że on będzie. Teraz zapowiada, że on będzie. To są zapowiedzi
z ostatnich
dni.
No prezydent Andrzej Duda dużo zapowiadał, ale mało zrobił. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że te 2 miliardy poszły, miały pójść i na telewizję publiczną, i na Polskie Radio. Na Polskie Radio poszło zaledwie 10%, a 90% poszło na telewizję publiczną. No nie łudźmy się, ta telewizja w takim kształcie nie jest ani publiczna, ani nie wnosi misji publicznej. Tak?
No to jeżeli... co zrobić w takim razie?
Proste, pytam... pani redaktor, bardzo proste i cieszę się, że Robert Biedroń ma identyczne zdanie, bo jako jedyny kandydat o tym powiedział. W 2009 roku mieliśmy na Kongresie Kultury szeroko dyskutowaną debatę na temat mediów publicznych. I po tym Kongresie Kultury środowiska eksperckie, środowiska artystów razem się zgrupowały i stworzyły projekt, tak zwany Pakt dla Obywatelskich Mediów Publicznych. Ta ustawa jest, tak? I ona była wprowadzona pod obrady jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, ale Platforma Obywatelska niestety, jak zwykle, nie chciała tego przeprocedować. A ja uważam, i Robert Biedroń tak uważa, że należy wrócić do tego projektu i zrobić wszystko, aby media publiczne były dokładnie takie, jak mówią eksperci i obywatele. I jednym z głównych postulatów jest tego, żeby te media odpartyjnić, tak? Żeby to politycy nie mieli wpływu na to, kto zasiada, kto zarządza, kto rozdaje kasę i tak dalej. Bardzo zachęcam Państwa do tego, aby wrócić do tego projektu. Zresztą jak tylko będę mogła zorganizować mój zespół parlamentarny, który nazwałam Pakt dla Kultury, chcę zorganizować taką szeroką debatę na ten temat i mam nadzieję, że dzięki tej debacie, dzięki jakby takiemu ponownemu powrotowi do tej rozmowy, na poważnie ten projekt zostanie potraktowany.
Pytanie słuchacza, co się stało, że z liberała od Ryszarda Petru stała się pani socjalistką?
Po pierwsze, nigdy nie byłam liberałką i zawsze to powtarzam od 5 lat. Byłam w partii Ryszarda Petru. Ryszard Petru zaprosił mnie do stworzenia Nowoczesnej. Ja odpowiadałam tam
za... Mnie pani zaskoczyła?
Zawsze to mówiłam. To znaczy, wie pani, pewne rzeczy nie wybrzmiewają w mediach, ale ja nigdy nie byłam liberałką. Ja zawsze byłam... też nigdy nie chciałam się określać. Zawsze byłam bardziej socjaldemokratką. Ale Ryszard Petru doskonale wiedział, jakie ja mam poglądy, ale bardzo chciał, abym zajmowała się w Nowoczesnej dwoma tematami, czyli miastami, ponieważ wywodzę się z ruchów miejskich, ale również kulturą, która jest najbliższa memu sercu. I to chciałam robić tak w Nowoczesnej. Oczywiście zajęłam się też innymi tematami, bardzo niepopularnymi, jak na przykład pedofilia w polskim kościele, ale nigdy nie byłam liberałką i zawsze w Nowoczesnej były debaty na ten temat, że Ryszard Petru jakby daje mi wolność mówienia o moich poglądach i zawsze mogłam je bez problemu przedstawiać i bronić swoich racji, a reszta to była liberałowie.
Czyli rozumiem, że poglądy wolnorynkowe były pani obce cały czas, tak?
Tak, i zawsze o tym bardzo głośno mówiłam na naszych klubach.
No to nic dziwnego, że tam były takie odejścia, że jeden z posłów nagle znalazł się w porozumieniu Jarosława Gowina. Mówię, no skoro to był taki konglomerat, po prostu taka zbieranie na ludzi, którzy niekoniecznie mieli te same poglądy albo zbliżone. Lewica złożyła w Sejmie dwa projekty ustaw. Dziewiąty, jeśli chodzi o historię polskiego parlamentaryzmu, projekt o związkach partnerskich, ale pierwszy też projekt ustawy o równości małżeńskiej. I w tym projekcie również dopuszcza jest adopcja dzieci.
Tak, i jestem bardzo dumna z tego.
Homoseksualne.
Tak, jestem bardzo dumna z tego, że taki projekt się pojawił w Sejmie i cieszę się, że miałam okazję też być na tej konferencji i swoją twarzą też pokazywać poparcie dla tego projektu. Uważam, że to jest bardzo symboliczny moment i cieszę się, że biorę w tym udział.
No, ale przecież te projekty nie mają szans na powodzenie przy tej większości parlamentarnej. Nie ma takiej opcji. Do tego, jeśli Andrzej Duda wygrałby ponownie wybory, no to przecież mówił, że nie będzie popierał związków partnerskich, że dla niego związkiem małżeńskim jest jedyny związek kobiety i mężczyzny, co gwarantuje konstytucja. Związki partnerskie poparłby Rafał Trzaskowski, przynajmniej tak zapowiada. Nie ma szans na przeprowadzenie tych projektów w tym parlamencie do 2023 roku.
Pani redaktor, środowiska lewicowe są takim trendseterem pewnych zmian. Wprowadzają do debaty publicznej różne tematy, które później po jakimś czasie próbują wyłapać środowiska, powiedzmy, liberalne lub konserwatywne. I kwestia związków partnerskich to jest sprawa już, która powinna dawno się odbyć, tak? I gdyby słuchać polityków, to nie wprowadzilibyśmy żadnych zmian ani w ustawodawstwie, ani nigdy nie zrobilibyśmy czegoś, co jest nowoczesne. Gdyby spojrzeć na badania, które jeszcze niedawno, chyba rok temu, przeprowadziło OKO.press, to widzimy, że społeczeństwo polskie jest mega otwarte, jest bardziej otwarte niż politycy, którzy zasiadają w Sejmie, bo aż 60% ludzi w Polsce chce nie tylko związków partnerskich, ale również równości małżeńskiej. I trzeba o tym wyraźnie i mocno mówić, że politycy są bardziej do tyłu niż społeczeństwo, które widzi te zmiany i chce tych zmian. I pani redaktor, mamy XXI wiek. W XXI wieku mamy w społeczeństwie prawie przeszło 2 miliony ludzi, którzy są dyskryminowani, których odbiera się prawa obywatelskie, których się odziera z godności. Dla mnie jest to rzecz niewyobrażalna i wracając do pani pierwszych pytań z dzisiejszego wywiadu, wie pani, co mnie oburza? Nie oburza mnie to, czy ktoś ma mniej czy więcej w sondażach. Nie oburza mnie to, czy gdy jest dyskusja pomiędzy kandydatami. Oburza mnie sytuacja taka, że mamy po raz pierwszy w kampanii prezydenckiej geja, zdeklarowanego geja, który startuje w wyborach prezydenckich. Nie doszedł do tego momentu w swoim życiu tylko dlatego, że ktoś mu to załatwił. Doszedł do tego ciężką pracą. I kilkanaście dni temu dochodzi do sytuacji, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i jego politycy odzierają go z godności, jego środowisko, a żaden z kontrkandydatów, żaden, nie staje po stronie swojego kontrkandydata. Wyobraża pani sobie taką sytuację, kiedy na przykład Rafał Trzaskowski pisze nawet na Twitterze: Robert, nie jesteś ideologią, jesteś moim kontrkandydatem, trzymaj się. Ani Rafał Trzaskowski, ani Kosiniak-Kamysz, ani Hołownia nie stanęli za Robertem Biedroniem. Pani doskonale wie, jakie emocje są wśród ludzi ze środowiska homoseksualnego. Co oni przeżywają? Kilka dni temu powiesił się u siebie w ogrodzie kolejny młody człowiek. Ja tego nie rozumiem, tak? Mamy XXI wiek, ci ludzie są jakby równi nam. Dlaczego my, osoby heteroseksualne, ja, pani, Rafał Trzaskowski, możemy afirmować, tak, i pokazywać swoją heteroseksualność, cieszyć się z tego, że żyjemy w szczęśliwych związkach, że mamy żonę od 18 czy od 20 lat, a są wśród nas osoby, które tego nie mogą. Wie pani, jak oni się czują? Ja na przykład za kilka dni, 28 czerwca, mam rocznicę ślubu z moim mężem. Jestem szczęśliwa, zakochana, cieszę się, że z moim mężem miałam możliwość wzięcia ślubu. I teraz pomyślałam sobie, że głupio mi będzie, serio, głupio mi będzie powiedzieć o tym publicznie, że jestem z moim mężem prawie od 20 lat i tworzymy świetny związek, ponieważ po tej całej sytuacji jest mi wstyd. Jest mi wstyd za polityków, że nie rozumieją cały czas tego, co przeżywa 2,5 miliona osób u nas w Polsce. I jest mi z tego bardzo przykro i ten moment, kiedy odzierano z godności Roberta Biedronia, kiedy odzierano z godności jego partnera i 2,5 miliona ludzi, że w tym momencie nikt nie stanął za nimi, ja tego po prostu nie rozumiem. To o co my walczymy w tych wyborach? O co?
No nikt nie stanął, rzeczywiście. Nic takiego się nie wydarzyło. Wiem, że prosiła pani, żeby dzisiaj trochę skrócić ten program. Nie wiem, co tam się wydarzyło.
Mogę pani powiedzieć, dlaczego. O 8.30 zawsze ćwiczę na fitness w klubie. I robię to regularnie i proszę mnie tutaj nie karcić, dlatego że regularność musi być, szczególnie po koronawirusie i po tej pandemii.
To znaczy, że wyjdzie pani z domu o tej 8.30, rozumiem, tak? Czy to będzie ćwiczenie
Nie, w klubie, w moim ulubionym klubie. Nie wiem, czy mogę zrobić reklamę, ale jest jedyny taki klub w Toruniu.
Dobrze,
do którego
to zadam jeszcze pytania od słuchaczy. Do kogo z trzech tenorów najbliżej jest z poglądami pani Joannie? Dlaczego z bycia członkiem? A, to już było. Do kogo z trzech tenorów najbliżej pani, jeśli chodzi o poglądy? Czy Czarzasty, czy Zandberg, czy Biedroń? Wydaje mi się, że Biedroń.
Ja lubię w ogóle ich trzech, tak? Oni się wzajemnie uzupełniają. Cieszę się, że mam okazję poznać ich teraz bliżej, będąc w klubie Lewicy. To jest w ogóle dla mnie komfortowa sytuacja pracy teraz, ponieważ nie mam ścisku żołądka, kiedy ktoś wchodzi na mównicę sejmową i jakby opowiada o swoich poglądach, czy mówi w imieniu klubu. My się uzupełniamy i to jest w ogóle super w tym wszystkim. Oczywiście, że wydaje mi się, że najbliżej mi do Roberta, ale bardzo dużo czerpię i od Adriana, i od Włodka Czaczastego i pozdrawiam ich serdecznie.
Czym się różni podatek obrotowy od dochodowego?
O matko, kompletnie nie mój temat, nie odpowiadam na to pytanie. Kompletnie nie mój temat.
Jest pani za zmniejszeniem czy utrzymaniem podstawy programowej?
W szkole?
Mhm.
W ogóle uważam, że jest taki profesor Bogusław Śliberski, który wiele, wiele lat temu, jak po 89 roku, chyba w latach 90, opowiedział o takim, o jego myśleniu o edukacji. I w zasadzie ten jego pomysł na edukację uważam, że był genialny, ponieważ to było nie uczenie takie, jak mamy teraz, tak jak na przykład ja przechodziłam, że siedzimy wszyscy w ławkach, tak, i wkuwamy i zdobywamy wiedzę taką do testów, tylko raczej zwrócenie się do naszych zdolności, do tego, co potrafimy najlepiej, bardziej takie rozwijanie naszych umiejętności. Na przykład jeżeli jestem dobra, nie wiem, w języku polskim, to nauczyciel skupia się na tych moich zdolnościach. Jeżeli jestem dobra w kwestiach artystycznych, to nauczyciel skupia się na tym. I szkoda, że od tego politycy odeszli, że mamy jednak tą szkołę taką bardzo siermiężną. Zresztą pandemia pokazała, że jakby jesteśmy w ogóle nieprzygotowani do takich nagłych sytuacji jak zamknięcie, lockdown, tak? Jak bycie w domu. Ja mam trzech synów. Jeden studiuje, jeden chodzi do liceum, a jeden do podstawówki. I powiem pani, że każdy z nich opowiadał, znaczy każdy z nich był zupełnie inaczej motywowany i zupełnie inaczej przebiegało to nauczanie. Wszędzie generalnie źle, tak? Ponieważ zanim szkoły weszły w taki rytm zdalnego nauczania, to też trochę czasu minęło. I jeżeli mówimy o szkole, to ja bym chciała, żeby ona była szkołą, która uczy dobrego odnajdywania się w przyszłości, a nie uczenia rzeczy, które nam są kompletnie niepotrzebne.
To jeszcze jedno pytanie, bo już czas nam się kończy, chociaż przyznam się, że już w następne środę to nie będę pani zapraszać, skoro wiem, że o 8.30 to jest po prostu dla pani taka godzina święta. Jak się mają psy w schronisku? Czy je pani odwiedza?
Psy nasze zostały adoptowane zaraz w momencie, kiedy mój mąż oddał je do adopcji.
Mhm. Czyli one nie ma ich w schronisku, mają nowe rodziny.
Mają
nowych właścicieli.
Oczywiście, że tak, mówiłam o tym wielokrotnie.
No to no, widocznie słuchacze jeszcze tego nie zarejestrowali. Dobrze. No tyle rzeczy się dzieje, że... No dobrze, to w takim razie dzisiaj niech tak będzie, ale No nie czuję się z tym komfortowo, nie czuję się z tym komfortowo, tyle powiem. No bo trzeba było po prostu uprzedzić mnie wcześniej, to wtedy po prostu...
Uprzedzałam wczoraj.
Ale wczoraj, pierwsze słyszę, dzisiaj tak. Dopiero to słyszę. Joanna Scheuring-Wielgus jest, była z nami, Klub Lewicy, kiedyś Nowoczesna, chociaż jak słyszymy, no nigdy nie była liberała. Socjaldemokratka, dobrze. Duże zdrowia życzę, do zobaczenia, kłaniam się.
Wzajemnie, dziękuję serdecznie, kłaniam się.